playerzy, nie? NPC to tak pasywnie podchodzą do życia,
Mhm.
a playerzy to po prostu biorą to za, wiesz, za jaja i lecą z tematem, tak?
Dobra. Czyli co? To już się kameruje?
To już się kameruje. Siemanko, mordeczki. Witam Was serdecznie na kolejnym naszym podcaście, już na 10. odcinku.
A ten czas leci, Jezu.
No.
Ajajajaj.
10. odcinek i dzisiejszym... Dzisiaj będziemy po prostu kontynuować ten temat NPC vs player, bo uważamy, że to jest w ogóle taki podstawa, tak żeby to w ogóle zrozumieć. Tak, że to albo to kumasz i widzisz to, albo tego nie kumasz, tak? Albo może niektórzy z Was otworzą sobie oczy i zobaczą, że kurwa, no rzeczywiście może tak jest.
No dokładnie, bo jakby z takiego przejrzenia może płynąć bardzo dużo korzyści. W życiu ogólnie.
Tak. Tak, i tutaj też chciałbym to tak jakby sprecyzować, bo to może też nie każdy... To nie ma tak, że jesteś albo tym, kurwa, na 100% jesteś. Już, kurwa, jak jesteś NPC, to już jesteś na 100% NPC, kurwa, nic, jesteś, wiesz, jesteś... To są odcienie szarości, tak, że nie jest... Nie jesteś NPC, że jesteś, kurwa, przygrywem totalnym, siedzisz, kurwa, gdzieś tam, wiesz, za...
Piwniczakiem.
Z piwniczakiem, gdzieś tam...
Jak grzyb. Porastasz.
Że jesteś jak gdzieś tam zabarykadowany, tak? W baraku, gdzieś w piwnicy i tylko przed komputerem i tak...
Ostatni raz pod prysznicem pół roku temu.
A player to już turbo chat, który, nie wiem, jeździ, ma 10 aut, ma Bentleya, tak, jeździ Bentleyem i tam żyje jak Dan Birzelian.
Mi tutaj przychodzi do głowy to, co powiedziałeś, zanim nacisnąłem rekord, że po części można być i Gracjanem, i po części można być Miłoszem.
Tak.
Więc no. Poza tym... To jest jakby w jednym momencie, ale jest też zmienność w czasie, tak? Powiedzmy, przez jakiś okres jesteś bardziej tym playerem.
Oczywiście.
Masz mniej cechy tego NPC-ta, a czasami masz gorszy okres na przykład i wtedy...
Oczywiście, że tak.
No.
No mniej dynamicznie jesteś po prostu.
Dokładnie.
Więc... Życie to nie jest stałe, tak? Tak samo jak emocje nie są stałe.
Nie jest czarno-białe.
Nie jest czarno-białe, są odcienie szarości, tylko no... No właśnie, no to w mediach i wszędzie, w internetach też wszystko jest pokazane tak właśnie w odcieniach takich... Albo czarne, albo białe, tak? A to właśnie jest...
Duży kontrast.
Jest masa rzeczy pośrodku, tak?
Kiedyś z koleżanką rozmawiałem o tej zmienności w czasie, tak? I ukuliśmy taki termin sinusoida, że życie tak. To jest właśnie sinusoida, tak? Że jest góra,
tak.
Góra,
ups and downs.
Cały czas następuje jakaś zmienność, tak?
Tak
w tym aspekcie player versus NPC również.
Tak, tak. Tak jest.
Tak jest, tak. Wypijmy.
Dobra.
Kola zero?
Kola zero z Biedronki.
Kola zero z Biedronki. Dobry produkt?
Dobry, polecam, naprawdę.
Tak?
No.
Spróbuję. Nie
naprawdę nie czuję różnicy między kolą zero a kolą taką normalną.
No dobrze, ale w związku z tym, że kontynuujemy dzisiaj ten temat NPC versus player, powiedzieliśmy o tej zmienności. Tak, ale mieliśmy porozmawiać o odpowiedzialności, tak?
Tak. I tutaj właśnie też się kłania ten temat NPC versus player, bo zwykle NPC unikają jak najbardziej odpowiedzialności i nawet słownie tak lingwistycznie unikają odpowiedzialności, bo spójrz na to, ogólnie myślę, że ludzie ogólnie unikają odpowiedzialności, bo zobacz, na przykład ile razy słyszałeś, że ktoś na przykład spóźniłem się na autobus. Bo mówią zawsze, że autobus się spóźnił.
Albo autobus mi uciekł.
Tak.
Że to nie ja,
tak.
Tylko jakaś rzecz zewnętrzna.
Tak. To tak podświadomie, nie? Tak ludzie unikają odpowiedzialności.
Tak, ale tu wiesz, jakby warstwa językowa to jest taki bardzo dobry papierek lakmusowy tego, co kto myśli. Czy też w warstwie językowej, jak wsłuchasz się w to, kto co dokładnie mówi, tak? To jakby... Ten język bardzo uwidacznia, jest takim świadectwem tego, co w tej głowie siedzi i w taki nieoczywisty sposób. Tak jak na przykład tutaj, no nie, że autobus mi uciekł albo autobus się spóźnił, tak? To jeszcze raz, jak zauważyłeś, no nie? No jest jakiś czynnik zewnętrzny, który spowodował to moje niepowodzenie,
tak.
a nie...
Teraz ludzie obecnie w tych czasach płaczą, że benzyna droga.
No.
Że droga benzyna. Ojej, jaka droga benzyna. Nie myślą o tym na przykład, jak zrobić tak, żeby albo, nie wiem, no może ty nie powinieneś jeździć samochodem, jak cię nie stać na benzynę. Może ty nie powinieneś mieć auta, jak cię nie stać na benzynę i jak płaczesz, że jest dla ciebie za droga. Albo skup się na tym, jak zarobić więcej siana, żeby mieć na tą benzynę. Ja rozumiem płacz osób, które na przykład mają firmy transportowe i mają 10 tirów, które muszą tankować, bo to im znacznie podwyższa
koszty operacyjne
biznesu. Ale jak kurwa jesteś pierdolonym osobą prywatną i masz jedno auto, gdzie tankujesz, nie wiem, załóżmy, tygodniowo, no wątpię, że więcej niż 50 litrów benzyny, bo musisz dojechać do pracy i płaczesz nad tym, to kurwa no.
Przesada.
Nie ma co płakać nad takimi rzeczami, tylko trzeba się skupiać na tym, jak zarobić więcej, tak?
Możesz też zainstalować gaz zawsze.
Możesz mieć zainstalować gaz, no tak, no pewnie, że tak. Tak jak ja, na przykład.
No dobrze, ale wiesz co, bo ja to tak rozmawiając na różne tematy, a w związku z tym, że dzisiaj mówimy o odpowiedzialności, ja lubię sobie na początku zdefiniować w ogóle, o czym my mówimy.
No.
Co to jest odpowiedzialność w ogóle?
Odpowiedzialność? A, dobre pytanie.
Trudne pytanie właśnie, nie?
Trudne pytanie. Mało ludzi się nad tym zastanawia, co to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest branie skutku czegoś, czegokolwiek, co zrobisz, tak, co się wydarzy w twoim życiu, na siebie, bo większość rzeczy jest zależna od nas.
Mhm. Ja to zawsze, jak zgodnie z regułami wykładni, normy prawnej, zawsze lubię sobie zacząć od tej wykładni językowej i w słowie odpowiedzialność. No, mi się rzuca w oczy ten człon odpo, czyli że odpowiadam. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że w tym słowie jest jakby opowiedziana pewna historia, że ktoś może mnie zapytać albo wymagać ode mnie tego, żebym wytłumaczył ja na przykład przyczyny jakiegoś zdarzenia, tak? Albo jakieś okoliczności. I jakby istotne jest w tym to, że jest to skierowane właśnie do człowieka, który tę odpowiedzialność ponosi, czyli on jakby odpowiada i siłą rzeczy musi się martwić o to, żeby jakoś te przyczyny nakreślić. Ale jednak mimo wszystko ciężkie to jest do zdefiniowania słowa. Jakoś każdy to tak rozumie podskórnie, no nie? Tak nie wnika w szczegóły.
Tak. Tak, myślę, że wiesz, ogólnie dzisiejsza kultura jakby wszystko jest skierowane na tym, żeby unikać odpowiedzialności i zwalać winę na kogoś innego, tak? Na rząd, na, nie wiem, na media, na to, co się dzieje, tak? Załóżmy, nie wiem. Na wszystko inne, tylko nie na siebie.
No tak, bo wiesz, bo jakby odpowiedzialność, czyli to, że będę odpowiadał, czyli że taka świadomość, że w przyszłości może mnie spotkać sytuacja taka, w której no, poniosę jakieś konsekwencje swoich słów, działań, czynów, tak? No to jest ryzyko.
Tak.
A jeśli to jest ryzyko, to ja muszę już w tym momencie teraz myśleć dużo więcej i analizować tego, jakie mogą być potencjalne właśnie skutki moich działań.
Tak.
No a ludzie nie lubią przyjmować na siebie ryzyka.
Nie lubią, bardzo nie lubią.
I siłą rzeczy nie lubią przyjmować na siebie odpowiedzialności, no bo to wymaga, żeby myśleli, a myślenie boli.
Tak. Ostatnio miałem rozmowę z moim przełożonym. On mówił, tam rozmawialiśmy o zmianie stanowiska, tak, no bo ja też tam planuję trochę zmiany zawodowe i on mówi, no ale wiesz, że zmiana tego stanowiska będzie się tyczyć, że będziesz rozliczany z efektu. I zaskoczyłem go trochę odpowiedzią, powiedziałem, no tak, ale ja wolę tak pracować, bo wiem, że wtedy zarobię więcej i będę miał większy wpływ. Bezpośrednio. I on tak, że to ty nie chcesz takiej stałej pensji, tak, żeby ci było wygodnie. Zaskoczony był, nie? Jak widziałem, że był zaskoczony.
Nie dziwię się, no bo bardziej powszechne jest takie ułożenie sobie życia, że nieważne, jak bym robił, bez względu na to zasadniczo, czy się staram, czy nie, no, dostaję stałą pensję, tak? No i chyba musiałbym naprawdę nic nie robić, albo się ewidentnie opierdalać w tej pracy, żeby ktoś mnie zwolnił, albo żebym dostał jakąś reprymendę, tak? A no, układ taki, w którym faktycznie jestem rozliczany za wyniki, no i muszę coś zrobić i pokazać, że coś zrobiłem wartościowego i wtedy dopiero dostaję nagrodę, no to jest trudne, tak? Bo jest ryzyko.
Tak.
Jest niepewność, czyli w sumie na jedno wychodzi.
Tak.
No i muszę główkować. Tak? Tu nie ma też powtarzalności, bo świat się zmienia, musisz się dostosowywać do okoliczności.
Tak.
No jest trudniej, ale moim zdaniem jest to dużo bardziej wartościowe. I nie tylko na zasadzie takiej, że możesz na przykład zarobić więcej pieniędzy, ale jest bardziej wartościowe i satysfakcjonujące na poziomie tak. emocjonalnym.
Tak, bardzo. Bardzo. Bardzo satysfakcjonujące i ciekawa rzecz, co każdy jakiś ultra zajebisty sportowiec mówi, czy tam ktoś, kto właśnie mega tam na przykład założył ogarnia biznes, tak? No tacy wybitni ludzie, tak? Te jednostki takie naprawdę wybitne. Mówi, że najgorsze, co może im się przydarzyć, to osiągnięcie celu. Że tak. załóżmy, ktoś zostaje mistrzem świata, tak? Załóżmy w boksie, tak? Mhm. I momentalnie, zresztą prosty przykład, teraz niedawno był taki przykład. Ktoś, kto ogląda boks, pewnie będzie wiedział. Była walka Anthony Joshua z Ruizem, takim niskim Meksykaninem.
Okay.
Kojarzysz?
Okej, okay. nie.
Okay.
Ja tylko Gypsy King?
Gypsy King, no to wiadomo. No to on też o tym mówi. I Ruiz, czyli ten niski Meksykaniec, znokautował Joshua, tak, który był mistrzem świata i zyskał pas wagi ciężkiej. Mhm. Chłop, który wiesz, po prostu wygląda jak ulany grubasek. No serio, gościu wygląda jakby w życiu nie ćwiczył. Jest niższy, o wiele niższy od niego, a wiesz o tym, że w boksie zasięg rąk ma mega znaczenie.
No ja jak jeszcze trenowałem, to właśnie wszystkich na sparingach tym szachowałem, tak?
Dokładnie.
Właśnie zasięgiem ręki byłam długą.
Dokładnie.
Ma to też swoje minusy, ale inna historia.
Dokładnie tak. Ma taki minus na przykład na siłowych rzeczach, że masz gorzej, bo masz dłuższy zakres ruchu.
No i znaleźć na przykład marynarkę, jak masz taką długą rękę, to oj. Znaczy tak. Inaczej, nie znajdziesz, tak? Musisz się szybko po prostu.
No, dokładnie.
Dobra, ale wracając
do tematu, no i chłop wygrał, dostał po prostu, wiesz, cieszył się jak dziecko, nie? No bo został mistrzem świata w wagi ciężkiej. No ale co z tego, bo w kontrakcie mieli zapisane, że muszą powtórzyć walkę, jak przegra, tak? Antonem przyszła. No i powtórzyli, chyba po roku niecałym. I co się wydarzyło? Oczywiście
przegrał.
Bo się mówi sam, że nie trenował za bardzo, wiesz, jakby opierdalał się, nie? Mhm. Opierdalał się, kupił sobie Rolls Royce'a. Bardziej lansował, mówi, że bardzo dużo jadł syfu i nie ćwiczył tak ciężko. Mm-hmm.
To ja w tym temacie lubię przywoływać film Rocky 3. W Rocky 3, no Rocky jest na tym topie, jest mistrzem tam nie wiem czego, ale jest. No,
mistrzem świata.
Chyba tak. No i wiesz, full pieniędzy, szczęśliwa rodzina, pięknie żyje i tak dalej, dokładnie. I ten Rocky jest taki nasycony, no nie? Jakby nic mu nie brakuje. I przychodzi ten Clubber Lang i jest pokazany właśnie kontrast pomiędzy Rockiem a Clubberem Langiem, że ten Clubber Lang taki kurwa wypuszczony, gdzieś w tym syfie i w ogóle, no nie? Wszystkiego mu w życiu brakuje. No i wygrywa z Rockiem, tak? A później z kolei właśnie Rocky też przechodzi tą przemianę razem z Apollo Creedem, że on przechodzi przez ten klub bokserski, w którym zaczynał Apollo Creed. Też syf, brud i po prostu brak wszystkiego, tak? I ten brak sprawia, że ten Rocky odnajduje te Eye of the Tiger.
Oczywiście, że tak. I w ogóle film Rocky to jest też bardzo ciekawa właśnie taka praca życia, nie? Pokazane właśnie, jak to wygląda. Ten film na pewno ma przesłanie. Też to jest w ogóle swoją drogą mega ciekawa historia, jak ten film powstał. Wiesz o tym, znasz historię tego, jak to powstał ten film? Bo to Sylwester Stallone ogólnie scenariusz, tak? Poszedł z tym i tego nie chcieli za bardzo, wiesz, też miał problemy, żeby to zrobili, tak? Ale po pierwszej części to po prostu był ultra hit.
Nie, no bo pierwszy Rocky to jest, on jest trochę inny niż te już późniejsze, tak? W szczególności czwórka, no nie? Bo to już takie lata 80. ostre i on jest taki trochę płytszy ten Rocky 4 w szczególności. Ale no, Rocky 1 no to taki dramat psychologiczny, sportowy.
Tak,
nie?
tak.
Bardzo
klasyka.
Bardzo, oczywiście, że tak.
Ciekawy jestem, ile w ogóle ludzi dzięki temu filmowi w ogóle zaczęło trenować, nie? To jest kurwa najlepszy film motywacyjny chyba ever.
No ja pamiętam, jak miałem swoje czasy instruktorskie, bo drodzy radiosłuchacze, musicie wiedzieć, że kiedyś jak miałem lat 20, 21 do 23 roku życia nauczałem izraelskiego systemu walki samoobrony Krav Maga. I pamiętam, że jak trenowałem na przykład przed obozem, tak? No to zawsze soundtrack z Rockiego 4 w szczególności, Hearts on Fire i kurwa jeb, napierdalałem na skakance no. I worek.
No, najlepszy na pewno, no. Film motywacyjny to jest gruby.
Tak, ale jest jeszcze właśnie jego ta druga warstwa, ta psychologiczna, nie? To się jedno z drugim wiąże oczywiście, tak? Ale to już abstrahując od samej motywacji. Tak. Okej, okay, ale chyba...
Zrobiliśmy dygresję.
Dokładnie, no. Dokładnie.
Dobra. No i to właśnie pokazuje, że jak dojdziesz do jakiegoś celu, to jest najgorszy, twój najgorszy okres się zaczyna. I to samo Tony Fury, ten...
Gypsy King.
Gypsy King mówił. Mhm. Fury.
Tak.
Tyson Fury. Mówił, tak. Że jak też on zdobył mistrzostwo, to później miał bardzo głęboko depresję, nie? Mhm. Bo no brakowało mu celu w życiu.
Dobrze jest jakby zdawać sobie z tego sprawę, bo to jest wielka sztuka, bo cele trzeba osiągać. Dążyć do realizacji i trzeba, jak są ku temu okoliczności, odważnie te cele realizować, no ale tutaj pojawia się właśnie wielka sztuka, żeby, jak mówi przysłowie, nie osiadać na laurach, czyli znajdować sobie kolejny cel i kolejnego króliczka,
tak.
Którego się będzie gonić, no bo wtedy właśnie wchodzi ta odpowiedzialność w życiu. No nie? Tak. Bo jakby każdego dnia zdajesz sobie sprawę, że czeka cię jakiś moment w przyszłości, który i on nadejdzie, więc wymaga to od ciebie tego, żebyś żył w pewnych ryzach. No nie? W przeciwieństwie do tego Meksykańca się nie zapasł,
No, był spasiony, ale był jeszcze bardziej spasiony.
A no właśnie. No żebyś ćwiczył, tak? A ćwiczył, tak. Czyli żył w takich warunkach tego braku, no nie?
Tak.
Takiego wypuszczenia.
Tak, niestety, tak to wygląda.
Znaczy niestety, no moim zdaniem stety. Bo jakby życie, no, to jest takie życie wojskowe, no nie? Takie bushido, tak? I wprowadzanie siebie w takie warunki tego braku, no to sprawia, że cię kształtuje. W jakiś sposób cię, jak w kuźni jesteś, tak? Kuje cię na twardszego, lepszego człowieka. Odpowiedzialność tak. Właśnie za tak, siebie, tak, za to tak. Na przykład, że deklarujesz, że jakiś cel będziesz realizował, tak?
Tak. Mhm. No myślę, że jakby się porównało przeciętnie osobę taką, która się wychowała w latach 40-tych, 50-tych, a osobę obecnie, to totalnie inny mental, tak?
Zgadza się, chociaż ja też bym był ostrożny z tymi porównaniami do na przykład, nie wiem, 40-tych, 30-tych, czy w ogóle w przeszłość, no. Bo tutaj pojawia się taka pułapka poznawcza, bo my patrzymy na tych ludzi na przykład z lat 20-tych załóżmy, tak? Bo mówi się, że lata 20 takie wspaniałe, to międzywojnie, czytam Belle Époque na przykład, jeszcze wcześniej, XIX wiek, ale pamiętajmy, że na przykład gdybyśmy wyjechali z jakiegoś, nie wiem, Paryża, Warszawy, czy tam Wiednia na wieś, no to kurwa, no to myślę, że jakby to poziom takiego człowieczeństwa, takiego humanizmu, takiegoś obycia, wykształcenia i ogólnych umiejętności, tak. No to wtedy był zdecydowanie niż. Więc no, trzeba pewnie o tym pamiętać i tak podchodzić do tego realnie, tak?
Pewnie mało kto tam potrafi, wiesz, czytać i pisać, tak?
No, z 200 lat temu na wsi, no to...
Czy myślisz, że i 100 lat temu to i było? To,
no,
to...
pewnie. Co, 20-lecie mieliśmy 100 lat temu, tak? No to w Polsce jak najbardziej na wsi. Oczywiście, że tak. Ten poziom...
Ale ponoć najpiękniejszy czas ogólnie to jest właśnie Polska taka przed pierwszą wojną światową. To było taki...
Której nie było.
Która dopiero powstawała, tak?
Przed drugą wojną światową.
Przed pierwszą?
Po 18 roku.
Po 18 roku? Między 18 a 39. Pierwsza wojna była, czekaj, kiedy była pierwsza wojna?
Od 1914 do 1918.
No, tak, i od 18 do...
Tak, 39, tak. Czyli przed
tak,
drugą.
Tak, 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 masz rację, tak, tak, tak. W tych latach to ponoć Polska najbardziej rozkwitało, tak?
Tak, i to jest właśnie ten etos tego dwudziestolecia międzywojennego, tak? Że wszyscy mówią, że takie piękne czasy, ale z drugiej strony ja też bym brał poprawkę trochę na to, no bo jednak w tym dwudziestoleciu była masa problemów, tak?
No problemy na pewno też i rasowe, tak? No, no dużo tej rzeczy było.
No tak, to był taki...
Hitler tam wchodził swoją...
Tak, w Polsce też te zapędy faszystowskie i też duże rozdrobnienie w parlamencie. No przecież w dwudziestoleciu mieliśmy zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, tak? No tak. To pokazuje poziom eskalacji tych takich napięć społecznych, tak? Więc jakby okej, dobrze jest żyć takim fajnym, romantycznym wyobrażeniem tej historii, ale z drugiej strony jak podejdziemy do tego realnie, to...
No. Znaczy, no jak podejdziemy do tego realnie, no to kurwa, żyjemy w najlepszych czasach, nie?
Tak.
Żeby się nie było pandemii, to w ogóle nie.
Nie.
Ale to jest tak już odpolitycznione bardziej.
No, znowu, no jak popatrzymy na liczby, to jednak, jeśli chodzi o śmiertelność, tak, i to ile osób z powodu COVID-u umiera, to nie masz takiej tragedii, szczególnie w porównaniu do tego, co było wcześniej, no tak? Hiszpanka, no. Czy jakieś tam inne dżuma.
No tak.
No ale jeśli chodzi o to, jak społecznie to wygląda, tak, politycznie też, no nie, no to jednak fajniej było 10 lat temu. Chociaż.
Nawet 3 lata temu.
No, ale to wtedy też były inne problemy, znowuż.
No tak, zawsze są problemy.
No właśnie.
I tego nie unikniemy. Ogólnie życie to jest... Jak nie masz problemów, to znaczy, że nie żyjesz. Nie?
Dokładnie. I nic nie robisz.
Tak, i nic nie robisz.
I nie bierzesz odpowiedzialności.
I nie bierzesz odpowiedzialności,
bo
oczywiście.
Bo jak bierzesz odpowiedzialność, to się pojawiają problemy. Bo okazuje się nagle, że nie jesteś wystarczająco dobry, że masz za mało wiedzy, że jesteś za mało efektywny. I myślę, że dlatego ludzie też nie lubią brać odpowiedzialności, bo to jakby... stawia ich w konfrontacji z prawdą, bo oni muszą jakby zweryfikować się takimi obiektywnymi kryteriami, no nie? I jakby ich własne wyobrażenie. Ego.
Ego, tak? O, ego to jest...
Cierpi.
No. Ego to bardzo cierpi. Ale ja tu nic nie mówię na temat ego, bo ja to też miałem swego czasu, no mam do tej pory duże ego i ryje mi to głowę czasami.
No, ja niewątpliwie też mam dużo ego, natomiast wydaje mi się, że nie ma nic złego w posiadaniu dużego ego, o ile masz sobie pokorę rozumianą jako i definiowaną jako umiejętność stawiania siebie w prawdzie. Czyli właśnie, co jest tym skutkiem ubocznym odpowiedzialności, tak? Czyli okej, mam to ego, mam jakieś wyobrażenia na temat samego siebie i no, muszę robić sobie takie testy na związek z rzeczywistością. Tak, jeśli to robisz... I nie oszukujesz?
No.
No to?
Czemu? A ty masz na myśli związek z rzeczywistością? Jakie testy?
Na przykład. Ja wspomniałem dzisiaj w podcaście, że uczyłem tej Krav Magi.
No.
Nie? I czasami się spotykam z czymś takim, chociaż jakby już tego nie robię i nie trenuję od 2000 bodajże, od końca 2013 roku,
no.
Czyli już minęło 8 lat.
No.
Nie? I czasami spotykam się z taką sytuacją, że jak komuś o tym mówię, to w czyjejś głowie pojawia się takie wyobrażenie, że no tu muszę się zajebiście napierdalać. A to nie jest prawda, bo jednak 8 lat nietrenowania robi swoje, tak? Czyli
no tak.
Jak na przykład pójdę z kimś na sparring, no nie, to wcale nie będę tak, że będę go po prostu sadził i po prostu rozłożę, tak?
Tak.
No bo nie, bo właśnie zaniedbałem ten etap, jakby to była świadoma decyzja, no nie? Ale nie było tego etapu pracy. Więc jest tutaj w tej sytuacji takie ryzyko, że ja mógłbym cały czas żyć z tym przeświadczeniem,
że
zajebiście się napierdala.
Tak.
A później przyszłoby co do czego, okazałoby się, że wcale nie.
Życie by zweryfikowało to.
Dokładnie. Więc
no. Mógłby się niemiło przekonać, że jednak
zgadza się.
Ten nóż, który trenowałeś kiedyś, obronę przed nożem, mógł jednak trafić u ciebie pod żebro.
Pełna zgoda. Dlatego jakby pokora sprawia, że no zdajesz sobie z tego sprawę, że nie możesz być rozpierdalatorem, jeśli nie ćwiczysz codziennie po kilka godzin, tak?
Tak.
No. A mogłoby być tak, że ego by mówiło, że zajebiście się napierdalasz.
No tak, no masz rację. No. Kurwa, przecież ja byłem instruktorem Krav Magi, kurwa. Gościu na mnie z nożem idzie, napierdolę go.
Zgadza się, tak?
Ale wiesz, nawet... unikanie odpowiedzialności, ale to jest na każdym kroku. Jak tak się przysłuchasz ludziom, to na każdym kroku ludzie unikają odpowiedzialności, nie?
No tak, no. Oczywiście. Oczywiście. Jak powiedziałem, no to wiesz, to ego. A jak cierpi ego, to trzeba jakąś refleksję mieć na swój własny temat. No. Trzeba jakieś wnioski wyciągnąć. Więc to jest trudne i to jest bolesne, tak? I dlatego ci ludzie tej odpowiedzialności unikają. Lepiej żyć w błogiej nieświadomości. Bo aha. Odpowiedzialność
to jest... wygodnie. No. Wygodnie. Tak, wygoda.
Tak. Odpowiedzialność to jest po prostu konfrontacja z prawdą. Nie? A jak, no to nikt tego nie lubi robić.
Ale ja przytyłem. A dlaczego przytyłeś? A nie wiem.
Bo dodają coś do jedzenia, no nie? Jakoś tam, nie wiem, soję albo coś tam. Co z jednej strony jest prawdą, tak? Ale no nie w takim stopniu, że na przykład w miesiąc przytyję powiedzmy 10 kilo, no nie?
Tak.
W szczególności na przykład zimą w okresie świątecznym. To nie tak, że dodali coś do jedzenia. Albo że jedzenie dzisiaj takie jest w sklepach. Nie, po prostu za dużo wpierdalasz i mało robisz.
Tak.
No.
Ładnie. Nasuwa mi się właśnie jeszcze jedna rzecz właśnie a propos tej Kraftmagii.
Aha. Że... Co chcesz wiedzieć?
Właśnie, a propos jeszcze tej Kraftmagii, to jeszcze chciałem cię zapytać właśnie o co robić, jak ktoś idzie, znaczy jak widzisz, że ktoś ma nóż.
Spierdalać,
nie?
Proste. Oczywiście.
Nawet Kraftmaga, że tacy tego, to raczej w to się nie idzie, co?
Słuchaj, ja nigdy nie miałem sytuacji takiej, żebym musiał się przed realnym nożem bronić. Czy inaczej, kiedyś pamiętam właśnie na obozie mieliśmy taką sytuację, że tylko, że to było w środowisku instruktorów, a ci instruktorzy to wszyscy mieliśmy trochę nastrajną w głowie. Faktycznie ćwiczyliśmy po zajęciach z jednym z prawdziwym nożem i to nie na takiej zasadzie, że...
Z prawdziwym nożem?
Z prawdziwym, ale nie na zasadzie takiej, że on wykonywał na przykład ataki polegające na pchnięciach czy cięciach i tak dalej. Natomiast sprawdzaliśmy, jak zrobić rozbrojenie, ale już w momencie, w którym ręka z nożem jest przechwycona, tak, czyli jaki kąt zastosować, kiedy on faktycznie się opiera i ten nóż jest ostry i może faktycznie ciąć, no to skończyłem pocięty. Na przedramionach, tak? Bo tam gdzieś tam manipulowałem. Więc w sytuacji takiej, w której faktycznie ktoś atakuje tym nożem i chce cię rozpróć po prostu jak świnie, no to okej, jeśli nie masz innego wyjścia, oczywiście w pierwszej kolejności musisz uciekać, tak? Ale może się zdarzyć tak, że nie możesz uciec, no nie? Bo nie masz gdzie. Jesteś w pomieszczeniu, w ciasnym pomieszczeniu, albo na przykład są osoby, które się znajdują pod twoją opieką, za które jesteś odpowiedzialny. No to wtedy musisz się jakoś przed tym nożem bronić i coś zrobić, tak? I jeśli nie możesz użyć ubrania, jakiejś broni improwizowanej i tego typu rzeczy, no to i tak skończysz pocięty. Po prostu. Tylko sztuka polega na tym, żeby nie były to tętnice w szczególności, na przykład, nie wiem, udowa, szyjna i tak dalej, i nie były to tętnice na przedramionach, na tej miękkiej części, tylko te obszary ciała bardziej twarde, które... Nie sprawują jakiejś takiej witalnej funkcji w organizmie.
No
nie?
Ale z nożem to jest ciężki temat, nie? Więc... Najlepsza metoda to ponoć po prostu wyjebać gonga i spierdalać.
Tak, chociaż wiesz co, ja z tym gongiem też bym uważał, bo jednak wyjebanie gonga, jak ktoś ma nóż, to wymaga skrócenia dystansu do gonga.
No tak, oczywiście.
A to jest dystans krótszy niż osoba z nożem, bo osoba z nożem, jak nam na przykład ostrze 10 czy 15 centymetrowe, tak, no to ma dodatkowy dystans, no nie? Więc jak ty walisz gonga, to jesteś na pewno w dystansie noża. Więc to jest ryzyko tego, że po prostu dostaniesz tą kosą. Więc jak powiedzmy masz przewagę 2-3 metrów, a zawsze można, w większości przypadków można ją stworzyć, bo jest ten etap takiej eskalacji tej sytuacji agresywnej i widzisz, że ten nóż jest, tak? No to masz zapas 2-3 metrów, więc wtedy bez sensu jest go skracać,
tak,
żeby walić gonga. Po prostu uciekasz.
Tak, tyle. Tak.
I biegniesz tak szybko, bo adrenalinka, dodatkowy fuel, rocket fuel.
Są ponoć dwie rzeczy, które każdy gość myśli, że potrafi robić.
Ruchać?
Podrywać dziewczynę i się bić.
A, no tak. No tak.
Tylko właśnie później jest ta... Jak ktoś nie ćwiczył jakichś sztuk walk, to nie wie, jak to wygląda, tak? Bo im dłużej trenuję sztuki walki, ja trenuję boks osobiście, tylko w magii nigdy nie miałem z tym do czynienia, to coraz bardziej widzę i uważam 10 razy bardziej na ulicy niż to wcześniej było.
Uważasz?
Uważam, no. Rozglądam się, wiesz, czuję dystans do ludzi, tak, widzę, patrzę na przykład, czy coś z kieszeni wyciągają i nie rzuciłbym się do kogoś na ulicy, bo wiem, że w tych czasach dużo ludzi ma pałki, jakiś
gaz
albo nóż.
Tak.
Jakieś sepki to w ogóle z nożami chodzą, nie?
Oczywiście. Poza tym, wiesz, jakby w temacie tego bicia się na ulicy, mi zawsze też z tyłu głowy gdzieś siedzi coś takiego, że... Załóżmy, jest taka pogoda jak teraz, listopadowa, powiedzmy, popada, albo jest jeszcze zimniej, jest ślisko. Nawet nie to, że dostaniesz albo kogoś uderzysz, ale po prostu wskutek tego, że jest ślisko, ktoś się przewróci w sytuacji takiej agresywnej, wyjebie głową o krawężnik
i jest
trup.
Jest trup.
No właśnie, a później masz konsekwencje na całe życie. I oczywiście, to bardzo przykre konsekwencje.
Oczywiście.
Więc...
Tak, to też biorę pod uwagę. To jest swoją drogą to, że wiem, że mogę zrobić też krzywdę komuś. I to jest, wystarczy, że okrawężnik się obije. Taka osoba o jakiś róg, nie? Na stół, tak?
Tak. I wiesz, i po prostu jest jakby... Może w tym nie być twojego żadnego udziału, tak? Możesz tak. Nawet nie dotknąć.
Tak.
No nie? Ale w związku z tym, że byliście uczestnikami takiej sytuacji, no nie? To od razu jakby pada na ciebie takie oskarżenie, czy też domniemanie jakiejś winy, że to na pewno wskutek twoich działań ten typ się wyjebał i się sam tak. zabił. No nie? Tak. A moim zdaniem lepszą alternatywą jest po prostu ręce do góry, podnieść ręce przed siebie w geście pojednania otwartym, wycofać się po łuku, okrążając i rozładować sytuację.
Tak.
Duma cierpi, ale...
Tak, ostateczność. Ja uważam, że agresja, im starszy jestem, bo mając 20 lat, to pewnie bym się rzucał, ale 30 lat to już 3 razy myślenie.
No ja na to patrzę w ten sposób jakby efektywności rozwiązywania pewnych problemów, tak?
Tak.
No niewątpliwie, jakby inaczej. Każda sytuacja agresywna zaczyna się od jakiegoś problemu, tak? No bo jest problem, musi być konflikt, no nie? Jakiś stanowisk.
Tak.
No i tak, jakby te konflikty można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest przemoc. Ale ważąc ryzyka i potencjalne korzyści, to jest najmniej efektywny sposób właśnie rozwiązywania problemów, a no, nie bądźmy neandertalczykami.
Tak.
Tak? I rozwiązujmy problemy w sposób efektywny, po tak. prostu.
Tak. O. Czyli rozładowanie konfliktu.
Tak. Ucieczka jest też dużo bardziej efektywna.
Jest bardziej efektywna, to na pewno. Albo też rozładowanie konfliktu, czyli że tam, sorry, że tam, to tak kiedyś oglądałem jakiś filmik, gościu mówił, instruktor, też coś ciekawego, żeby trenować mentalne jiu-jitsu, a nie ten, czyli nie wiem, ktoś ci gdzieś popchnie z bara, tak, to nie, że tam rzuca się do niego z mordy, tylko mówisz, nie, już widzę na siebie i po prostu mówisz, nie.
Oczywiście.
I on nie będzie się do ciebie rzucał, nie. Poza tym też uważam, że jak trenujesz sztuki walki, to też jakoś tak podświadomie ludzie to czują.
Tak, jest coś takiego. Jest. Zmienia się tembr głosu twój, bo jakby
tak.
W związku z tym, że jakby twoje wnętrze takie mentalne się zmienia, bo jesteś bardziej tak. spokojny, uważny i ta pewność też wzrasta, chociaż wzrasta. Z drugiej strony wzrasta świadomość, ale to wszystko słychać w głosie, tak jak mówiliśmy o tym, że w treści tego, co ktoś mówi i w głosie można odczytać to, czy ktoś lubi brać na siebie odpowiedzialność, czy nie, albo czy to robi, czy nie robi. Tak samo też ta wewnętrzna pewność, czy ten fakt trenowania tych sztuk walki słychać w głosie,
tak.
w sposobie mówienia.
Tak.
O.
Tak jest. I powiem ci, że nie miałem żadnej jakiejś przykrej sytuacji, odkąd trenuję. Nie miałem żadnej jakiejś konieczności, tak? Też mam, starszy jestem też i dojrzalszy, tak, ale to jakby się nie zdarza przynajmniej.
No właśnie w moim przypadku to też było takie śmieszne, bo ja poszedłem na krawkę jak miałem 16 lat. No właśnie dlatego, że miałem sytuacje takie agresywne, po prostu no byłem ofiarą rozboju w pewien sposób. No i pomyślałem, że nie może tak być, czyli
wziąłeś odpowiedzialność.
Że nie może tak dłużej być, trzeba coś z tym zrobić. No nie? Okay. I paradoksalnie od tego czasu nie miałem żadnej sytuacji. Ale to właśnie wskutek tego, że jesteś w pewien sposób kształtowany. Nie tyle jakby w zadawaniu tego cierpienia, czy też w tych umiejętnościach w cudzysłowie bojowych, ale przede wszystkim no, wiesz jak, z czym to się je, wiesz jak nie dopuszczać tak. do takiej sytuacji i tak dalej.
Tak. Tak jest.
Wartościowa wiedza. Polecamy
wszystkim. Wartościowa wiedza, tak. No. I też jedną rzecz mogę powiedzieć, tak jak chodzę też i na boks i na wielu byłem ten, to ci co najwięcej gadają, to zwykle na sparingu wszystko wychodzi.
Oczywiście, że tak. To wiesz, tak samo myślę z stosunkami damsko-męskimi, nie? Że jest ten, który najwięcej gada o ruchaniu, jaki to z niego...
Ring bardzo szybko weryfikuje, nie?
Oczywiście, pewnie, że tak.
Bardzo szybko weryfikuje.
Kilka chyba odcinków temu wspomniałem o tym, że confidence is silent. Tak? No. Jak ktoś faktycznie ma te umiejętności, no to nie będzie.
Ostatnio
się...
byłem na boksie. W ogóle taka. Dokładnie tak.
No.
Ostatnio byłem na boksie. I też byłem w grupie z takimi gościami, z takimi, no kurwa, chuderlakami takimi 75-kilowymi, tak? Czyli 10-15 kilo mniej ode mnie. I sobie myślę, kurwa, no może... nie, no to sobie poradzę z nimi na spokojnie, tak? Nie sparowałem długo. Jak ja się myliłem. Jezus. Kurwa, chłopaki po prostu besztali mną w tym ringu, nie? Po prostu się nie czaili, od razu, wiesz. Pum, bum, pum, pum, bum, bum, bum. A ja miałem jeszcze kondycja trochę słabsza. Tych ruchów takich szybkich nie miałem, tylko na pewno trenuję już ładne kilka lat, tak? I widać, że to konsekwentnie robią. Mhm. No, ale ojej. No, lekcja to... pokory mega, nie?
Ja miałem kiedyś podobną sytuację, jak pojechaliśmy na obóz na Węgry i na Węgrzech mieliśmy chyba 2 czy 3 dni z bokserami, którzy... Jeden z nich w ogóle był olimpijczykiem, prawda? I przygotowywał się chyba do igrzysk. I mieliśmy przyjemność z nimi ćwiczyć, no to podejrzewam, że doświadczenie było podobne, tak? Że to jest że bardzo niepozorni chłopcy, znaczy no to chłopcy, tak? Bo oni tam mieli, nie wiem, 12 lat, tak? Chociaż ja byłem niewiele starszy, bo miałem 19, ale lanie straszne, no, straszne, no, straszne. No,
dokładnie. Że no nawet nie masz pomysłu, nawet nie wiesz, co z taką osobą zrobić, tak? On z tobą robi, co chce w ringu.
Tak, tak. I to jest piękna lekcja pokory.
Piękna lekcja. Właśnie dlatego jest to piękna lekcja pokory. W ogóle sztuki walki są... No potrafią cię bardzo szybko sprowadzić na ziemię. Mm-hmm. I...
Ale to jest lepsze życie tak, tak w tym sprowadzeniu na ziemię.
Oczywiście, że tak.
Nie? Bo ono jest takie bardziej realne. I rzeczy na przykład, które są naprawdę dobre, albo które przychodzą, no w związku z tym, że pracujesz w jakiś sposób, no rozwijasz się, dokładasz tak. Jakieś tam starania, jakieś są, one po prostu 100 razy bardziej cieszą. Niż życie tak. w takim marazmie i w wyobrażeniach tak. I w oderwaniu od tej rzeczywistości.
I jedna rzecz a propos sztuk walk, że to, tu nie masz na kogo zrzucić odpowiedzialności. Mm-hmm. Bo jesteś tak? Ty jesteś z gościem ty? W ringu.
Dokładnie.
I tyle.
I radź sobie.
Radź sobie.
Tak. Podobnie jest w biznesie.
Podobnie też. Jest w biznesie też.
No, w szczególności jak na przykład jak jest na przykład duża organizacja, tak? I powiedzmy słabo się jej jedzie, no to winne mogą być różne osoby. Ale jeśli na przykład stoisz na czele takiej organizacji, albo jesteś na czele swojego własnego biznesu i masz mniejszą ilość pracowników, no to i tak zawsze w efekcie odpowiadasz ty, bo ty rekrutujesz, ty tak. Zarządzasz tymi pracownikami.
Tak. Więc... To teraz w mega książce słuchałem właśnie Your five next moves. Mhm. Taki Patrick Bet David. Bardzo duży kanał gościu ma. 4 miliony prawie subskrypcji na YouTubie. Mhm. Biznesmen właśnie mówi, że prawdziwi liderzy, ludzie, co przewodniczą firmami, biorą odpowiedzialność właśnie za wszystkich, za wszystko, co się dzieje w firmie.
Tak.
Tak. Że nie, że moi pracownicy zajebali, tylko ja zjebałem, tak?
No tak, oczywiście.
Bo dam im ten projekt, bo coś tam...
Tak jest i to jest po prostu w 100% tak prawda.
I to są playerzy.
Tak jest. I nie są to NPC.
Nie są NPC.
No bo właśnie, bo możemy sobie wyobrazić sytuację taką, jak mówiliśmy o tej zmienności w czasie, no nie? Że powiedzmy ktoś jest młody, wypuszczony, goni za jakimś celem i na przykład robi biznes, który zatrudnia powiedzmy 50 osób, nagle się robi nasycony i staje się NPC-em. I nagle zaczyna być gorzej w tym biznesie. No i co? I mówię na przykład, że to wina tego, tamtego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. NPC. A był kiedyś playerem. Więc to jest odwieczne i ciągłe tak. Obracanie talerzy na kiju. To cały jest czas. Moim zdaniem taka fajna metafora.
I cały czas większa odpowiedzialność.
Mhm, tak jest. Bo nie może być taka sama, bo jak będzie taka sama, to nie ma odpowiedzialności, bo już się przyzwyczajasz. Musi tak. Być cały czas jakiś nowy bodziec. Tak jak w budowaniu mięśnia.
Tak. Tak. NPC versus player. Ciekawy to jest temat.
Ciekawy. To myślę, że można książkę napisać.
Na pewno. Na pewno. Na pewno tak. Okej. Okay. Unikanie odpowiedzialności. A teraz taki kolejna myśl. Mhm. Co zrobić, żeby nie być tym NPC? Najpierw to trzeba zrozumieć, że się jest pasywnym, tak? No bo to NPC to taka pasywna osoba, która no nie ma kontroli nad swoim życiem, tak? W większości rzeczy. Mhm.
Wiesz co? Myślę, że to jest najtrudniejsze pytanie, bo jak...
Czy można w ogóle, czy można z NPC to zostać playerem?
Można, oczywiście, że można. Ale widzisz, Bo jak mówi stare, dobre przysłowie, jak jesteś głupi, to nie wiesz, że jesteś głupi, tylko innym szkodzisz. Podobnie. Jak
czyli myślisz, że inni są głupi.
No.
Głupie osoby zwykle tak mają, że myślę, że to wszyscy są głupi, tylko oni są mądrzy.
Zgadza się. Jak jesteś NPC-em, to nie wiesz, że jesteś NPC-em.
Tak.
Więc moim zdaniem kluczowy jest ten moment właśnie tego revelation, no nie, tego przejrzenia na oczy i zdania sobie sprawy, że kurde, że może nie jest tak, jak mi się wydawało. Wiesz co, myślę, że jakby dobrze wyrobić sobie taką umiejętność od młodych lat, bo jak ktoś całe życie żył w taki sposób unikania tej odpowiedzialności, mając lat 40-50, wydaje mi się, że może być trudno zacząć. Więc ja zachęcałbym do pielęgnowania w sobie takiego krytycyzmu, ale nie w stosunku do świata, tylko w stosunku do siebie. Tak, że wyrobienia sobie takiego odruchu, że jak coś na przykład mi się nie podoba w tym świecie, z czym się spotykam, to dążyłbym do tego, żeby w pierwszej kolejności zadawać sobie pytanie, czy to nie jest moja wina. I odpowiadać na to pytanie tak bez pierdolenia, no nie, bez owijania w bawełnę, bo jakby rozmawiasz sam sobą, tak? To jakby nie przyznajesz się do jakiejś, nie wiem, porażki, słabości przed kimś, nie? Mhm. Więc za tym nie idą tak od razu jakieś takie wielkie konsekwencje.
Mhm, okej.
Okay. Chociaż to nie jest łatwe. Podejrzewam też, że w wielu przypadkach może być skuteczne porozmawianie z kimś, z innym człowiekiem, bo taka bliska rozmowa może służyć jak lustro, tak? Że ja tak. Po prostu widzę siebie.
Tak, 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 to na pewno.
Mhm.
To na pewno. No dobra. A czy nie zahaczyliśmy też o temat NPC i relacje z innymi ludźmi?
No.
Na przykład z dziewczynami, z kobietami. Jak NPC się zachowuje, a jak player?
Moim zdaniem? No to wiesz co, to jest szeroki temat i przychodzi mi milion różnych rzeczy i myśli do głowy i zasadniczo nie wiem, od czego zacząć, szczerze mówiąc.
Ja mogę na przykład przytoczyć osobiście taką sytuację ze studiów. Nie rzucam tutaj imion.
No.
Kto słucha i kto wie, to będzie wiedział, o kogo chodzi.
A kto nie, ten nie.
Kto nie, ten nie. Miałem kolegów na studiach, którzy przez cały pierwszy rok studiów zawracali mi głowę o jedną dziewczynę. Że ale ona fajna, ale ona super. Weź tam z nami ją poznaj. Czy tak ogólnie cały czas się tym podniecali, ale zero inicjatywy, tak?
Mhm.
Takiej inicjatywy własnej, nie?
Mhm.
Kurwa, mnie to, ja to tego nie kumałem, że ja pierdolę, kurwa, jakie zjeby, nie? Sobie myślę, bo to jest kurwa dziewczyna tylko, do niej można by nie zgadzać, szczególnie, że jest z twojej...
Grupy?
Z twojego roku, tak?
Z roku.
Nawet nie z grupy, ale z roku, no ale to co za problem zagadać, nie? I to po prostu im się w głowie nie mieściło, że można podejść do dziewczyny i zagadać i nie wiem, się z nią umówić czy cokolwiek, tak? No ale w końcu summa summarum wyszło tak, że te osoby poznały tę dziewczynę.
Mhm.
Przez taki trochę, ja to tak też tak trochę tutaj cegiełkę dołożyłem, bo zorganizowałem taką imprezę i powiedziałem tym osobom, że no ta
kurwa, byłeś swatem.
Byłem swatem i to takim nawet sukcesywnym, wbrew pozorom, bo ci ludzie teraz są hajtnięci, mają dziecko.
Piękna historia.
Czy ty wiesz, o kogo chodzi?
Tak.
Ale nie mieściło mi się to w głowie na pierwszym roku i połowę drugiego, że ty, wiesz, nie wiedzą jak zacząć, tak? Mm. Tylko to wiadomo, że to byliśmy młodymi, chociaż ja myślę, że to...
Słuchaj, moim zdaniem jest to kwestia tego, w jaki sposób człowiek jest socjalizowany, w szczególności mężczyzna. Jeśli on przez całe życie obraca się inaczej, dociera do niego taka treść, że z jakiegoś powodu tak nie można, no nie? Albo inaczej, nigdy nie widział przykładu takiego
na żywo.
Dokładnie, że po prostu podchodzisz, się nie czaisz, no nie, bo co się może złego stać? No najwyżej.
Co ci ta dziewczyna może zrobić?
Nie urwie ci głowy, no, tylko zostaniesz odrzucony. No okej, no to dostaniesz informację taką, że you're not good enough, tak?
Tak, ale to też laska nigdy ci... No żadna dziewczyna, no to jest, ja nie wiem, jaki trzeba mieć typ laski, żeby ci powiedziała, że kurwa, spierdolaj się, wypierdalaj, nie? Co ty, podbijasz? Tylko ci powie delikatnie, że tam nie, mam chłopaka. Albo powie ci, że a, nie mam czasu, tak? No to ty już to powinieneś zrozumieć.
Zgadzasz. Moim zdaniem, albo jeśli ja to sobie wyobrażam, to dużo mniej by mnie bolało, gdyby laska mi powiedziała spierdolaj się, wypierdalaj, dlatego że od razu dostaję informację taką, że to nie jest laska, z którą ja chcę się zadawać.
No tak.
No nie? A takie łagodne owijanie i nie mówienie wprost.
Ale to właśnie tak kobiety się komunikuje, że to jest takie wszystko subtelne, tak?
Tak, tak, to prawda. No są wyjątki, no nie? I zdarzają się takie przypadki, że ci powie spierdolaj się, wypierdalaj. No nie?
Ja mogę tylko taką dać radę gościom, którzy nas słuchają i którzy na przykład może by chcieli jakąś dziewczynę poznać, żeby zawsze, jak do dziewczyny podchodzą w prawdziwym życiu, nie kurwa na Tinderze, tylko w prawdziwym życiu, i uważam, że w dzisiejszych czasach w prawdziwym życiu podchodzenie jest o wiele bardziej efektywne niż przez internet, żeby podejść i się zapytać, jak ona ma na imię. Jak ona ci odpowie, jak ma na imię, to nie przedstawiać się, tylko powiedzieć: o, bardzo miło cię poznać. Wyglądasz na super osobę.
A możesz to.
I czekać, jak ona jest zainteresowana, to cię zapyta, jak masz na imię. Jak nie jest zainteresowana, nie zapyta ciebie.
Sure, okej, okay. Ma to sens, jak najbardziej. Tak, bo badasz, czy faktycznie tak. Jest tutaj zainteresowanie produktem, który sprzedajesz. Przepraszam, oczywiście. Ja czytam ostatnio dużo i interesuję się sprzedażą.
Znaczy, ja uważam, że ten temat, jeśli chodzi o spotykanie się, to jest wszystko sprzedaż. Ogólnie wszystko to jest sprzedaż tak naprawdę w życiu.
Nie wszystko.
Ale no większość rzeczy musisz jakoś przekonać tę osobę, jakoś się pokazać z dobrej strony.
W kontaktach społecznych tak, społecznych, ale jest jeszcze ten etap jakby pracy nad całym produktem, tak? No bo,
oczywiście, że tak.
No, i to
ale co mówi ciekawa postać Grant Cardone, i to jest bardzo ciekawe, co powiem teraz, że zawsze wygra produkt, który jest bardziej znany i nie aż tak dobry.
Tak, tak.
Że bardziej znany zawsze wygra z tym zajebistym.
Tak, wiesz co, myślę, że...
Biznesowo, tak?
Tak, to nie tylko biznesowo, społecznie po prostu. To jest coś, z czym ja musiałem się pogodzić, trochę przestawić swoje myślenie, bo ja, podobnie jak wydaje mi się wielu innych ludzi, do pewnego momentu myślałem, że jak produkt jest jakościowy, to on sam się obroni i sam jakby przyciągnie popyt na ten produkt. Okazuje się, że wcale nie, bo jakość produktu, ona musi spełniać jakieś minimum, a też klienci mają różne oczekiwania, więc tak. Może być po prostu to niedopasowanie, bo klient wcale nie oczekuje jakiejś super jakości,
tak.
Tylko akceptowalna jest dla niego dużo, dużo niższa. A sprzedaż, czyli jak zakomunikujesz ten swój produkt, jak go przedstawisz, jakie on problemy rozwiązuje dla tego twojego klienta, jakie wartości wprowadza do jego życia, tak, czyli poprzez na przykład rozwiązywanie problemów, to jest zdecydowanie moim zdaniem większa część takiego całościowego, w cudzysłowie, sukcesu, no, czyli generowania przychodu, czy tam, nie wiem, randkowania, niż po prostu sama jakość produktu.
Tak. I to jest gra liczb.
Liczb? Dlaczego?
Tak, gra liczb.
Dlaczego?
Jak dotrzesz do miliona osób, to chociaż ten jeden ułamek procenta kupi, tak?
Tak, statystyka. Statystyka.
No tak i... samo jak podbijesz do 1000 kobiet, to chociaż ta jedna się tobą może zainteresuje.
No tak, jeśli masz wskaźnik konwersji na poziomie 1%, to jak podbijesz do 100 kobiet, no to statystycznie na te 100 prób jedna będzie zainteresowana, ale możesz zwiększyć wskaźnik konwersji.
Ale dokładnie, ale znaczy po pierwsze może być bardziej efektywny, bo wiedzieć do kogo chcesz podbijać, a nie do każdego,
tak,
do każdej dziewczyny, bo no i ja na przykład, ja już mam jakiś tam po prostu typ i nie, dziewczyny, które mnie interesują, po prostu nawet nie z nimi nie gadam, tak? Bez sensu. Szkoda mojego czasu. Czas jest ograniczony.
Tak, tak. No tak samo sprzedaży, zasoby tak. Na przykład, które przeznaczasz na, nie wiem, cold call, cold maile i tak dalej, no nie? No to też masz ograniczone, więc musisz sobie zawęzić tą grupę docelową, do której
chcesz trafić. Ale jest to praktyka. Jest to praktyka, która cały czas...
Tak, analizy ciągłe tego, co jest skuteczne, co nie jest skuteczne, odrzucanie tego, tak. Co nieskuteczne.
Tak samo jak robimy tutaj, widzisz, z podcastem. To jest nasz 10 odcinek i jak porównasz sobie pierwszy mój w ogóle, który robiłem, a ten, no to jest znaczna różnica w jakości. A będzie jeszcze lepiej.
Mam nadzieję. Mam nadzieję. No tak, pamiętam jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, no to inaczej to wyglądało. Inaczej to wyglądało.
Jeszcze wideo dorzucimy.
Jest na co czekać.
Jest na co czekać.
Jest na co czekać.
Dokładnie. Także wszyscy nasi tutaj słuchacze, czekajcie, czekajcie.
Tak, bo my bierzemy odpowiedzialność za to.
Tak.
Żeby było lepiej i miejmy nadzieję, że będzie. A jak nie, to coś zjebaliśmy, jesteśmy debilami.
Nie, nie. Najpierw trzeba zrobić 100 odcinków.
100 odcinków?
Co najmniej, wiesz, trzeba o tym myśleć, tak?
Sporo.
Sporo.
Sporo, sporo. No, zobaczymy.
Player.
Pełna zgoda. Oczywiście, że tak.
Player. Dobra. Czy coś jeszcze chciałeś poruszyć?
Nie. Chciałbym się napić.
Okej. Okay. Rozwinęliśmy ten temat?
Myślę, że tak. No, odpowiedzialności wydaje mi się, że na pewno. Chociaż termin jest trudny do zdefiniowania, tak żeby przedstawić taką krótką, spójną i treściwą definicję, to jednak on lepiej jakby jego znaczenie obiera się w praktyce. Tak? I te praktyczne aspekty wydaje mi się, że poruszyliśmy całkiem nieźle.
Tak. Czyli ogólnie jak ktoś jest NPC, to pierwszy krok to jest, żeby się w ogóle samoświadomość, że jest się NPC, że może coś nie gra w życiu, czyli chodzisz pasywnie przez życie.
No myślę, że dobrze jest zadawać sobie nieustannie pytanie, czy przypadkiem akurat teraz, w tym etapie swojego życia nie jestem NPC.
Jedno ciekawą właśnie rzecz, kolega mi powiedział, że patrzysz na siebie w trzeciej osobie.
Tak, 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 tak.
To jest kurwa w ogóle też, to jest zajebiste, nie? Że patrzysz po prostu, patrzysz w trzeciej osobie i wyobrażasz sobie, że ty na siebie patrzysz, nie? Z zewnątrz i sobie myślisz...
Przychodzi taka refleksja, typie, co ty robisz
ty,
w ogóle?
No? Co ty odpierdalasz, kurwa? Po chuj ty tu klikasz, nie? Po chuj ty, kurwa, klikasz to gówno, nie?
No.
Po chuj ty leżysz, kurwa, z telefonem i, kurwa, scrollujesz Instagrama.
Dokładnie, dokładnie. Tak. O, świetna metoda.
Po chuj ty wpierdalasz tą czekoladę.
A, bo wiesz, bo magnes lepiej się myśli.
No, no, no tak, ale patrz na siebie z trzeciej osoby.
Tak, 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 tak.
Bo
tak.
Ze sobą jesteśmy cały czas, a też brakuje nam takiej autorefleksji, nie?
Mhm.
Jesteśmy swoimi najlepszymi krytykami, bo jesteśmy. Ogólnie uważam, że ludzie siebie bardzo krytykują tak w...
To znaczy inaczej, potrafią, mają możliwości.
Ale robią. Robią tak po prostu ludzie.
No jeśli tak robią, to dobrze. Znaczy inaczej, to może być dobrze, jeśli za tym idzie jakieś faktyczne tak działania ku poprawie, tak?
Tak.
Ale jeśli krytykują się tylko po to, żeby się krytykować i
no to jest,
się
to jest
dołować, no to nie. No nie. No, a to tak jest... samo, to wtedy wiesz, wychodzisz na zewnątrz, patrzysz na siebie z trzeciej osoby, typie, dlaczego ty się tak krytykujesz? Przecież jakby obiektywnie nie jest tak źle, no nie? I przesadzasz po prostu.
No i też myślę, że jakby dużym problemem jest też porównywanie się, wbrew pozorom.
Do innych?
No.
Tak, tak. A to
jest zgubna droga.
Oczywiście, że zgubna droga, bo...
Zawsze będzie ktoś, kto będzie przystojniejszy, mądrzejszy, bardziej, wiesz, bardziej ogarnięty, bogatszy.
Ale też masz za mało informacji, żeby zrobić rzetelne porównanie.
Bo tak.
Kiedyś, już kilka miesięcy temu rozmawiałem na podobny temat ze swoją współpracowniczką i przytoczyłem taką historię. No, słuchaj, Ola. Wchodzę na siłownię, no nie, jest po prostu typ, który wygląda jak Adonis. No nie, piękny, no kurwa, proporcjonalny i tak dalej, kwadrat szczęka, no gracjan, tak? Ale od razu przychodzi myśl, przecież ja oceniam go i myślę, że jest zajebisty, lepszy ode mnie, tylko na podstawie tego, jak wygląda. No tak. Nie? A przecież on może mieć taki rozpierdol w życiu i może być. No właśnie, może być taka chujnia w innych obszarach, że gdyby je poznać, tak, to już efekt tego porównania i skutek tego tak. porównania, wynik tego porównania.
Że może zmaksowany w jakiś tak, ale wreszcie po prostu leży, nie?
Dokładnie. Więc moim zdaniem dobrze jest pamiętać o tym, że jak znajdzie kogoś taka ochota, żeby się porównywać, spokojnie, hold your horses, nie masz wszystkich informacji, tak?
O, tak.
No, szczególnie jak patrzysz na Instagrama.
O kurwa, tam to jest...
To jest podkoloryzowane, to jest dobre ujęcie, no. To jest wycinek z całego życia, więc spokojnie, naprawdę. To nie jest tak zajebiste w realu.
Znam dużo ludzi, no, co na przykład, i znam ich gdzieś tam osobiście, tak, i wiem po prostu, jak ich życie wygląda tak naprawdę, a jak wygląda na Instagramie. Kurwa, przerażające to jest ogólnie.
Jest, tak jest. Takie są realia.
To jest przerażające.
Ja już wszystko powiedziałem.
Ja też. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, no myślę, że naświetliliśmy wam ten temat NPC versus player. Nie planujemy go w najbliższym czasie kontynuować, bo wszystko...
I tak sam wypłynie, bo moim zdaniem jest tak uniwersalny, szczególnie ten temat odpowiedzialności, że on tak, zawsze się gdzieś przejawia.
Koncepcja, tak? Koncepcja, z którą was zostawiamy.
I pamiętajcie, witamina D3. Obowiązkowo.
Witamina D3, ćwiczenia, dieta i regeneracja. Wyspanie się. Mm. Na przykład ja dzisiaj się dowiedziałem, że wyspanie ma mega, mega znaczenie w lepszym skupieniu, tak, jeśli chodzi na przykład o strzelanie z broni. Mm-hmm. Jest znaczna różnica. I co? To tyle na dzisiaj.
Elo.
Elo. Miłego.